dochodzi teraz właśnie do tej decyzji Bożej, do potopu. Z tym, że jednak nie unicestwi, nie zniszczy Pan Bóg całej ludzkości, no i całego świata stworzeń. No bo każe tam przedstawicieli tych różnych zwierzątek i ptaków zamknąć Noemu w arce, a więc w takim pływającym domu, schronieniu, bo Pan Bóg jednak upatrzył sobie Noego, sprawiedliwego, chociaż postanowił wszystkich zniszczyć, ludzi i zwierzęta. To jednak czytamy tu w 6 rozdziale, w 8 wersecie: tylko Noego Pan darzył życzliwością. I Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. On będzie jakby tą resztą ludzkości, która zachowa się i która będzie nowym początkiem. Noe, tak wolno powiedzieć, stanie się nowym Adamem, nowym ojcem ludzkości. Bo kiedy wody potopu opadną, kiedy już będzie można nowe życie zacząć, to Noe z wdzięcznością, z ufnością złoży ofiarę Panu Bogu i rozpocznie się nowy żywot, nowa historia ludzkości, nowe przymierze między Bogiem a człowiekiem. Nowe, to znaczy odnowione po tym przymierzu z Adamem, jakie Pan Bóg zawarł w raju. Ale to jeszcze nie koniec. Dlatego, że jednak po pewnym czasie ziemia się znowu zaludniła i pokryła się niestety też złością ludzką, grzechem. I w 11 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o wieży Babel. Takie znów swoiste opowiadanie, właściwie powtórzenie grzechu tak zwanego pierworodnego, bo czytamy: mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. Mało ważne tu dla narratora, to jest nieważne, czy tak rzeczywiście od początku było, że ludzie mieli jedną mowę. Jeśli tam byłaby maleńka rodzina, to tak, ale jeżeli się ludzie rozeszli za góry, za lasy, to i zaczęli mówić różnymi językami. Taka jakaś jest geneza tej różnorodności języków, jakiej doświadczamy do dziś i do końca świata. Tak będzie. Ale ta różnorodność języków posłuży właśnie jako obraz skutków, fatalnych skutków grzechu. Więc w tej chwili mamy mieszkańców o jednej mowie. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szynear i tam zamieszkali. To jest właśnie Mezopotamia, dzisiejszy Irak. I wreszcie mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. I dalej mówili: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. No, zdawałoby się pragnienie, postanowienie całkiem dobre. Dobrze, że się ludzie chcą zjednoczyć, że sobie jakieś sposoby tworzą podtrzymywania tej jedności. To jest jak gdyby jakaś swoista organizacja narodów zjednoczonych, bo już trudno mówić tu w tym wypadku o jedności Europy, bo to za mała rzecz, tu cała ludzkość, ludzie wszyscy. Ale czytamy dalej, a Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. I tu można sporo oskarżeń pod adresem Pana Boga kierować. No, Panie Boże, znowu coś knujesz, żal Ci, że się ludzie jednoczą, że dobro tworzą, owocem tego dobra właśnie jest miasto, wieża. Czemu im psujesz całą robotę? No, narrator nie musi dopowiadać do końca, bo słuchacze czy czytelnicy doskonale wiedzą, że Pan Bóg zła nie chce i też nie pozwala czynić zła. Jeżeli więc tu postanowił ingerować w zamiary ludzkie, to znaczy, że te zamiary są wbrew woli Bożej. Bo co to znaczy? Wybudujmy sobie to miasto i wieżę, aż sięgającą nieba, wierzchołek jej będzie sięgał nieba i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, imię, znaczy wielkość, nasza tożsamość się ogromnie powiększy, pomnoży. To znaczy, że podlegają temu samemu pragnieniu czy zapragnieniu, co i Adam i Ewa. Będziecie jak Bóg znali dobro i zło, czy równi Bogu. Jakie w człowieku są potężne pragnienia wielkości. Tutaj też miasto miastem, ale wieża, no, na wzór tych ziguratów tak zwanych, które tam do dzisiaj jeszcze niektóre resztki przynajmniej w Iraku dostrzegamy. To rzeczywiście wieże wielopiętrowe, które były siedzibą i uczonych, i kapłanów, i miejscami kultu, religii, nauki, a więc takie centra kultury już bardzo szeroko pojętej. Otóż wybudować taką wieżę, tak wysoką, wysoką, że aż sięgnie pułapu. Wiadomo, błękit niebieski to jest według przekonań starożytnych, to jest coś stałego, to jest właśnie jakby sufit. Przebić ten sufit, to znaczy znaleźć się nad nim, czyli już w niebie, gdzie Bóg przebywa, gdzie no, te chóry anielskie czy inne twory niebiańskie są obok Pana Boga, cały ten dwór niebiański, tam się znaleźć. A więc pewnego dnia tak dobudujemy się tam, czyli tak urośniemy w tej naszej wielkości, że przebijemy ten sufit, znajdziemy się w mieszkaniu Boga, oto jesteśmy. Jesteśmy współlokatorami. A jeżeli tak, no to równi. No, musisz nas tu, Panie Boże, przyjąć i tolerować. Jesteśmy razem z Tobą. Wielkość równa, Twoja i nasza. Człowiek zapragnął być właśnie na równi z Bogiem. I to był ten niedobry zamiar. I dlatego taki zamiar, który jest i bluźnierczy, i wbrew naturze, taki zamiar musi zrodzić zło. I dlatego Pan Bóg pomieszał języki. No tak, sposób mówienia znów tych właśnie starożytnych, że Pan Bóg wszystkiemu wszystko powoduje. Wiadomo, powtórzmy to jeszcze raz, geneza języków, różnorodności ich jest na pewno bogata i historycy poszczególnych języków, rodzin językowych mają wiele do powiedzenia i przyczyny naturalne to sprawiają. Autor nie bawi się w te domysły, w te naturalne, tylko tak wykorzystuje ten fakt, że ludzie mówią różnymi językami, więc różnią się, nie rozumieją siebie, bo właśnie to jest ten straszny owoc grzechu każdego. Grzech powoduje rozbicie, podziały. Tam, gdzie jest zło, choćby nawet jakoś wspólnotowo tworzone, to jednak w swojej naturze ono ma taką dynamikę podziałów, powodującą rozdzielenia, niezrozumienie wzajemne, że musi dojść do różnic, które obrazowane są właśnie różnorodnością języków. I od razu przypomnijmy sobie, że kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy, więc już po wniebowstąpieniu Chrystusa, Duch Święty zstąpi na apostołów w Jerozolimie i na Matkę Najświętszą, to oni zaczną mówić językami, które będą zrozumiałe dla wszystkich tam obecnych słuchaczy, którzy Partowie, Medowie, Elamici z różnych stron świata ówczesnego, śródziemnomorskiego, przywędrowali na święto doroczne Pięćdziesiątnicy, święto więc prawa, święto tygodni do Jerozolimy. Żydzi, pielgrzymi z różnych krajów, że oni mówiący różnymi językami rozumieli apostołów, którzy mówili jakimś jednym wspólnym językiem zrozumiałym dla wszystkich, bo językiem Ducha Świętego, który został im dany. Właśnie historia wieży Babel się odwróci, nastąpi to wielkie pojednanie ludzkości, kiedy to święty Paweł będzie mógł napisać, że nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika wolnego, nie ma mężczyzny, kobiety, jesteście wszyscy kimś jednym w Chrystusie. Taka jedność, którą święty Paweł nazwie, zresztą nie tylko on, nazwie ciałem Chrystusa. Nowy lud Boży zjednoczony w Chrystusie, Duchem Świętym napojony, oczyszczony, wykąpany w Duchu Świętym, a więc ogarnięty żarem Bożej miłości, ten lud stanowi jedność. Taką jedność, że nawet różnice płci zacierają się wobec tej jedności. No, patrzę, mimo wszystko mówimy różnymi językami. Czyli tu niech sprawa nie dotyczy języków, jak mówię, ich genezy, tylko dotyczy tej jedności duchowej, która prawdziwie istnieje, zaczyna i istnieje w Chrystusie dzięki darowi Ducha Świętego. Tak się zamyka ta historia grzechu. Od Adama i Ewy aż do tego zjednoczenia, do tego dzieła zbawczego, dokonanego przez Chrystusa, którego owocem jest jedność. Oczywiście, że zanim nastąpi ta doskonała jedność, pełnia, czyli kiedy przyjdzie Chrystus w chwale swojej po raz wtóry, w paruzji, jak z grecka mówimy, to przyjście pełne chwały, to jeszcze czasy się toczą, to są czasy Kościoła, to są w dalszym ciągu czasy walki, z tym, że szatan owszem jest pokonany, z tym, że jeszcze ma jakieś możliwości działania, one są ograniczone w stosunku do tego, co by szatan mógł czynić. Jednak są ograniczone, bo zwycięstwo Chrystusa jest faktem. I to jest też pocieszająca prawda, że choć niejednokrotnie możemy mieć wrażenie zwycięstwa zła nad dobrem, jak gdyby królestwa szatana nad światem czy nad całym kosmosem, to mimo wszystko to jest złudzenie. On jest naprawdę pokonany, on jest naprawdę upokarzany. A że to się dzieje nieco inaczej niż my sobie wyobrażamy, nie na sposób jakiś triumfalistyczny, po ludzku pojęty, myśli moje nie są myśli wasze, powiada Pan. To jest inna sprawa, my często nie rozumiemy, często nawet wskutek tego przeżywamy różne dramaty. Też możemy nieraz wołać, Panie Boże, czemuś nas opuścił, odwróciłeś się od nas. To i wołania psalmistów są bardzo częste tego rodzaju, czy innych świętych ludzi. Ale miejcie odwagę, Jan zwyciężył świat.